Dzień dobry, panie ministrze, witam słuchacza Radia Gdańska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie ministrze, nowy kodeks ma wpłynąć profrekwencyjnie na głosowania powszechne przeprowadzane w Polsce. Zmianie ma ulec m.in. procedura liczenia głosów. Mowa o projekcie zmian w kodeksie wyborczym. Opozycja alarmuje i mówi o tym, że tak się buduje grunt pod hybrydowe fałszerstwo wyborcze. To słowa posła Koalicji Obywatelskiej Mariusza Witczaka. O co chodzi w zmianach? W projekcie zmian w kodeksie wyborczym.
Dziwią mnie te słowa, dlatego że zawsze narzekamy od początku istnienia wolnej, niepodległej Polski, tej od 89 roku, na niską frekwencję wyborczą. A te zmiany w kodeksie mają właśnie doprowadzić do polepszenia frekwencji, dania większej szansy do uczestnictwa w wyborach, zwłaszcza w terenach bardziej wykluczonych i dla niepełnosprawnych. I po prostu polepszenia tej frekwencji. A zmiany po prostu są bardzo proste. Dzisiaj, żeby utworzyć obwód do głosowania, to trzeba mieć od 500 do 4000 wyborców. My chcemy ten pułap obniżyć do 200 osób, żeby jak po prostu jak jest więcej niż 200 osób w jakiejś miejscowości, to żeby tam już był obwód wyborczy, czyli powiększyć liczbę lokali wyborczych z 27 tysięcy do 33. Nieznacznie, ale to jest istotne, zwłaszcza w takich terenach słabiej zaludnionych, żeby ci ludzie też mieli większą szansę uczestnictwa w głosowaniu. Pamiętajmy, że w dużych miastach, żeby pójść do wyborów, wystarczy się przejść kilkadziesiąt, czasem kilkaset metrów, a w małych miejscowościach na wsiach bardzo często są to kilometry i to wiele kilometrów do przebycia, żeby do urny wyborczej się udać w głosowaniu uczestniczyć. Chcemy po prostu, żeby ci ludzie mieli większą szansę. Również niepełnosprawni powyżej 60 roku życia albo po prostu ludzie starsi, którzy niekoniecznie niepełnosprawni, ale dla których to jest duży wysiłek opuścić dom i dostać się do urny wyborczej, będą mogli liczyć na bezpłatny transport do lokali wyborczych na koszt państwa, bo to wojewoda będzie finansował. A jeśli chodzi już o pracę w obwodowych komisjach wyborczych, to chcemy, żeby mężowie zaufania, którzy dotąd byli społecznymi, można powiedzieć, uczestnikami aktu wyborczego, byli lekko opłacani, żeby otrzymywali 50% diety członka obwodowej komisji wyborczej i w zamian za to musieli przebywać co najmniej 5 godzin w lokalu w trakcie głosowania i przez cały czas w trakcie liczenia głosów. Żeby po prostu to liczenie było bardziej transparentne. To liczenie też będzie...
Też się zmienia, tak? To liczenie,
tak, jak to właśnie ma wyglądać. To liczenie musi być nie dzielone na grupki, że jakieś grupki się od siebie oddzielają i liczą poszczególne części tych kart do głosowania, które wydobyto z urny, tylko jednak wszyscy razem liczą i każda karta jest oglądana przez całą komisję obwodową. No tak, żeby nie można było podejrzewać, że być może w jakiś grupce ktoś się pomylił albo zrobił to nawet intencjonalnie, więc to jest wszystko obliczone na większą transparentność i na większe szanse uczestnictwa w wyborach. W ostatnich wyborach w 2019 roku, na przykład w Warszawie frekwencja wynosiła 77%, ale były takie gminy, nieduże gminy, gdzie frekwencja nie dochodziła nawet do 35%. I w dużej mierze, kiedy się pytano ludzi, dlaczego taka niska frekwencja, właśnie dlatego, że do punktu wyborczego jest daleko, że to jest jakiś wysiłek dla ludzi starszych bądź niepełnosprawnych. I chcemy po prostu to wykluczenie wyborcze wyeliminować.
Panie ministrze, ten projekt większością zostanie przyjęty? Czy Zjednoczona Prawica będzie zjednoczona w tej sprawie? Tutaj nie ma żadnych wątpliwości?
Ja nie mam wątpliwości i liczę, że większość ugrupowań politycznych poprze ten projekt, dlatego że, tak jak mówię, kto jak kto, ale politycy, uczestnicy tego aktu wyborczego, którzy chcą te mandaty zdobywać, powinni być zainteresowani jak największym, można powiedzieć, sondażem politycznym w narodzie. Jakie są rzeczywiście preferencje wśród tych, którzy mają ochotę uczestniczyć w wyborach. A dotąd było bardzo często tak, że nawet ci, którzy mieli ochotę uczestniczyć w wyborach z różnych powodów trudności, nie uczestniczyli w nich. Więc zawsze przy każdych wyborach mówimy, narzekamy o niskiej frekwencji, my, politycy, bardzo często o tym mówimy, no to jak jest szansa, żeby ta frekwencja była lepsza, dajemy większe szanse, no to raczej się z tego cieszmy i popierajmy to.
Ostateczny termin wprowadzania tych poprawek, pół roku przed wyborami, tak? To wygląda zgodnie z prawem, dobrze?
Wybory do Parlamentu Krajowego będą w październiku, zgodnie z kalendarzem. Jeszcze dokładnie nie wiemy, w którą niedzielę, ale na pewno w październiku. Więc no, do kwietnia trzeba te zmiany przeprowadzić, żeby było pół roku przed wyborami.
To porozmawiajmy o Zjednoczonej Prawicy. Czy jest ona taka zjednoczona? Bo tutaj przed świętami spotkanie lidera Solidarnej Polski z premierem Morawieckim, rozmowy na temat projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, osadzone mocno w temacie KPO, czyli pieniędzy, które powinny do nas trafić z Unii Europejskiej. Czy dojdzie do porozumienia, już nie z Komisją Europejską, ale pomiędzy koalicjantami?
Ufam, że tak. Wątpliwości do pierwotnego projektu ustawy zgłosił również pan prezydent i stąd rozmowy również w piątek przed świętami na najwyższym szczeblu i pana prezydenta z premierem, i pana prezydenta z panią marszałek Sejmu i z głównym naszym negocjatorem, który w Brukseli negocjuje treść tej ustawy i mówi, że są jakieś możliwości kompromisu w tej sprawie pana ministra Szynkowskiego-Welsenka i wspólna praca zespołu rządowo-prezydenckiego, żeby ten projekt doprecyzować. Celem jest zgłoszenie go ponowne na posiedzeniu najbliższym Sejmu, pierwszym w nowym roku, 11 stycznia i przeprowadzenie tej ustawy. My chcemy po prostu ten temat zakończyć, bo on jest absurdem, że on w ogóle jest na agendzie. Polsce się te pieniądze należą. Polska weszła do tego programu odbudowy popandemicznej. Żyruje również te pożyczki, bo część tych pieniędzy to są pożyczki, a część to są dopłaty bezpośrednie. Żyrujemy również te pożyczki i nie ma żadnego prawnego uzasadnienia do tego, żeby Polska tych pieniędzy nie otrzymała. Jeżeli są problemy, to one są czysto polityczne i to inspirowane w dużej mierze przez polską opozycję polityczną, zwłaszcza Platformę Obywatelską, wśród swoich przyjaciół w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim. I chcemy ten temat zamknąć, żeby Polska była traktowana tak jak inne państwa i żeby te pieniądze otrzymać, bo one są oczywiście bardzo, bardzo ważne w tym trudnym czasie, jaki mamy. Wojna na Ukrainie, inflacja, wysokie ceny surowców. Więc chcemy z tych pieniędzy również skorzystać. Również, żeby móc się szybciej zbroić, bo musimy się zbroić jako państwo, można powiedzieć, frontowe w czasie trwającej już prawie rok wojny rosyjsko-ukraińskiej, czy inwazji Rosji na Ukrainę, bo wojna trwa od 14 roku. I po prostu te pieniądze są nam bardzo potrzebne.
Czy to znaczy, że te pieniądze, które załóżmy, otrzymamy 158 ponad miliardów złotych, 106 milionów złotych w postaci dotacji i 51 miliardów złotych w formie pożyczek, o których mówił pan, panie ministrze, te pieniądze trafią do gospodarki, a te, które miały trafić do gospodarki, trafią na zbrojenia, bo jak gdyby ta KPO nie jest bezpośrednio przeznaczone, nie może być przeznaczone na zwiększenie naszego potencjału militarnego.
Nie, ja to wyjaśnię. My różne inwestycje, które chcieliśmy finansować z KPO, i tak będziemy finansować. Tylko jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy z KPO, to będziemy je finansować z budżetu państwa. I tak będziemy to robić. I nawet zaczynamy już to robić. Natomiast, żeby móc więcej pieniędzy z budżetu państwa przeznaczać na przykład właśnie na zbrojenia, to dobrze byłoby mieć to zasilenie pieniędzmi z KPO, żeby wyluzować budżet państwa i móc przeznaczać te środki na inne cele, a nie na te inwestycje, które przewidzieliśmy w KPO. Dlatego te pieniądze są potrzebne, żeby po prostu budżet państwa nie był tak napięty.
Czy kolejne spotkania są przewidywane? Bo jak na razie no, tego porozumienia nie widać.
Na pewno zespół rządowo-prezydencki się umówił na kolejne spotkania i wprawdzie święta na pewno to był czas pewnej przerwy, ale wróci do tej pracy. Powtarzam, do 11 stycznia chcemy mieć kompromis w obozie szeroko rozumianej Zjednoczonej Prawicy. Nie wiem, jak się umówił z kolei na kontynuację rozmów pan premier z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, bo takie spotkanie też miało miejsce, ale ufam, że się umówili na dalszy ciąg rozmów na ten temat.
Panie ministrze, Pora już powoli podsumowywać rok 2022. Jesteśmy po świętach Bożego Narodzenia, za chwilę Sylwester, Nowy Rok. Co udało się zrealizować w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego? Co Pana zdaniem było taką najważniejszą rzeczą w kończącym się roku? No a co jeszcze czeka? Co nie do końca Wam wyszło?
Nie wiem, ile mam czasu na odpowiedź.
Możemy jeszcze chwilkę porozmawiać.
Ale jak wiadomo, my bardzo jesteśmy mocno zaangażowani już od 7 lat w różne inwestycje muzealne. W sumie około 300 takich inwestycji prowadzimy przez te ostatnie 7 lat. Ale najważniejsze są otwarcia nowych muzeów. I w tym roku 22, o który pan pyta, który właśnie mija, na przykład otworzyliśmy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, budowane od wielu lat. Otworzyliśmy Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu, w pobliżu obozu zagłady. Otworzyliśmy Panteon Górnośląski w Katowicach, dedykowany najwybitniejszym Ślązakom, którzy walczyli o Polskę. Otworzyliśmy Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, w piękne miejsce, gdzie są jedne z najciekawszych reliktów architektury romańskiej w Polsce. Nowe Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, tam gdzie zwłaszcza w połowie lipca bardzo dużo turystów przyjeżdża, będą mogli wreszcie nowoczesne muzeum dedykowane tej bitwie oglądać. Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, jeden z najbardziej dzisiaj już znanych bohaterów Polski, jego losu dwudziestowiecznego i w Polsce i w świecie, ma wreszcie swoje muzeum. Uratowaliśmy Narodowe Muzeum Techniki, które ma swoją nową wystawę w Warszawie. Nowy skarbiec koronny na Zamku na Wawelu, Muzeum Tatrzańskie.
To teraz spójrzmy na Pomorze, panie ministrze.
A na Pomorzu właśnie niedawno, kilkanaście dni temu, pokazaliśmy już budynek Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie, które będzie ostatecznie otwarte latem przyszłego roku, ale budynek już jest gotowy i pokazaliśmy to. I chcemy, żeby wreszcie było muzeum, które pracuje na rzecz wiedzy o zbrodni pomorskiej. Chcemy, żeby pojęcie zbrodnia pomorska było tak dobrze znane, jak zbrodnia katyńska.
Wejdę w słowo, panie ministrze. Czy uda się utworzyć, powołać kolejny, nowy w zasadzie dzień pamięci ofiar zbrodni piaśnickiej? Były takie zapowiedzi.
Tak, jest już przygotowana uchwała sejmowa o Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej. Myślę, że my będziemy procedować właśnie w pierwszych miesiącach roku. I ona będzie ten dzień będzie wyznaczony na 2 października. Będziemy mieli po prostu takie narodowe, państwowe święto wskazane w kalendarzu. 2 października jako Narodowy Dzień Pamięci Zbrodni Pomorskiej. Myślę, że to też nam pomoże w upowszechnianiu wiedzy na temat tej zbrodni, która jest dobrze znana u nas w regionie, ale w kraju i w świecie jest dużo mniej znana. Jeszcze o tych efektach Ministerstwa Kultury?
Jeszcze myślę o tym, czego pan nie wypomniał, a co nie wyliczył, a było tutaj szczególnie dla mieszkańców Gdańska, ale w zasadzie dla wszystkich Polaków powinno być bardzo ważne, czyli cmentarz obrońców Westerplatte i ten teren, który cały czas jest przygotowywany.
Tak, można powiedzieć, że to jest pierwszy etap budowy plenerowego Muzeum Westerplatte, bo to ma być plenerowe muzeum spacerowe z wieloma punktami. Właśnie cmentarz żołnierzy z Westerplatte, tych cudownie odkrytych żołnierzy, o których nie mieliśmy pojęcia, że tam spoczywają przez tyle lat, a myśmy ich odnaleźli, wreszcie jest zrobiony i major Henryk Sucharski spoczywa obok 9 swoich żołnierzy, prawdziwych żołnierzy z Westerplatte, którzy tam zginęli, 20-30-paroletnich chłopców, których poszukiwaliśmy i dopiero teraz znaleźliśmy. Więc to jest bardzo, bardzo przejmujące i bardzo ważne. No i też Mieczysław Jałowiecki, który został sprowadzony do Gdańska, pochowany na Walei Zasłużonych na cmentarzu w Srebrzysku. Postać niezwykle zasłużona dla Polski w Gdańsku. To jest właśnie ten człowiek, który między innymi wykupił półwysepy w Westerplatte, żebyśmy mogli tam wojskową składnicę utworzyć i był pierwszym takim pełnomocnikiem niepodległego państwa polskiego w Gdańsku.
Panie ministrze, to teraz króciutko na koniec. Czego nie udało się wykonać w tym roku? Co zostało przesunięte na przyszły? Czy są takie rzeczy, którymi nie bardzo możecie się chwalić?
Wie pan co, nic takiego do głowy mi nie przychodzi. Najchętniej bym mówił o restytucji dóbr kultury.
No właśnie, akcja Puste Ramy mi się tutaj przypomniała.
Poszukujemy około 65 tysięcy, które mamy w naszych zasobach, w rekordach tak zwanych dzieł sztuki, które zostały ukradzione w czasie II wojny światowej lub później. i cały czas odzyskujemy. 107 obiektów odzyskaliśmy właśnie w mijającym 2022 roku. No ale to jest ciągle kropla w morzu, porównując z tą liczbą 65 tysięcy, ale to jest dużo więcej niż w poprzednich latach. Jednak każdy rok przynosi nam kolejne efekty i dzieła sztuki zagrabione w czasie II wojny światowej do Polski wracają.
I oby tak się działo cały czas, nawet w większym tempie. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na naszej antenie.
Dziękuję, miłego dnia życzę.